Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Zaprosiłem do studia naszego radia ciekawego człowieka, pan Jerzy Stankiewicz. Wiele lat związany z pogotowiem ratunkowym w Kaliszu, ale również wykonywał wiele innych zajęć. Panie Jurku, czym się pan zajmował i co pan teraz robi?
Witam wszystkich. Czym się zajmowałem? No, głównie elektroniką. To była moja pasja od najmłodszych lat. Nie przewidziałem, nawet mając kilka lat i robiąc pierwsze radia detektorowe ze swoim ojcem. I oczywiście ja tam wiele nie robiłem, więcej robił ojciec. A nie przewidziałem, że to będzie moja droga zawodowa, licząca 46 lat, bo tyle mniej więcej pracowałem. Gdziekolwiek pracowałem, a tak jak zaznaczył pan, byłem w pogotowiu ratunkowym, też się zajmowałem elektroniką, a oprócz tego miałem swój zakład usługowy, gdzie zawsze po 17, oprócz świąt, niedziel, wykonywałem usługi dla ludności. No głównie naprawiałem telewizory, odbiorniki radiowe, magnetowidy.
Ja muszę tutaj wtrącić się, bo słuchacze nie wiedzą. Moje doświadczenie, spotkanie z panem Jurkiem wyglądało w ten sposób właśnie, że trafiłem do jego zakładu. I było to właściwie miejsce spotkań i miejsce wymiany myśli. Nie tylko naprawy sprzętu, ale przede wszystkim rozmów o życiu, o tym, co nas spotyka i o tym, co może spotkać i o wyborach, które w życiu dokonujemy.
Istotnie, no miałem grono osób, które niekoniecznie przychodziły po to, żeby zlecić jakąś usługę, czy po prostu chciały nieraz porozmawiać, posiedzieć chwilę i nie taiły tego. Może dlatego, że było to takie miejsce w centrum miasta, może mój sposób opowiadania pewnych zagadnień ich interesował. Ale czasami nawet zadawałem pytanie, jaki to jest sens, bo ten lokal nie zawsze mogłem ogrzać, po prostu dochody z tej mojej działalności nie pozwalały niekiedy na dogrzanie tego lokalu. Zdarzało się, że zamarzała woda w szklankach pozostawionych, ale ta ciepła atmosfera powstawała. Oczywiście dzisiaj chciałbym odnieść się do jednej sytuacji, która mocno zawróciła mnie z takiej drogi, bym powiedział, wirtualnej wiary. No wierzyłem, że jest Bóg, no ale to przerastało moje możliwości wymyślenia, jak to jest możliwe, że Bóg jest w każdym miejscu, w każdym czasie, jednocześnie wszystkich nas słyszy. I może to powodowało, że ta wiara była taka, jaka była. I pewnego dnia to zostało mocno zrewidowane. Po prostu w sposób taki, że no, mocno mną wstrząsnął ten epizod, to wydarzenie nawet, trzeba tak powiedzieć. Był to wielki tydzień. Stawiła się pani z telewizorem do zakładu z prośbą, żeby na święta Wielkiej Nocy ten telewizor był zrobiony, bo ma męża po wylewie krwi do mózgu, jak to określiła, i to jest jego jedyne okno na świat. Nie bardzo wtedy wierzyłem, że człowiek, który bełkoce, bo miałem do czynienia z takimi ludźmi, którzy wypowiadali jakieś niezrozumiałe zdania, zupełnie nie odnoszące się do zadawanych pytań, że ten człowiek jest w stanie, patrząc w telewizor, coś rozumieć, co tam się dzieje. Wydawało mi się, że jeżeli mówi od rzeczy, to i to, co słyszy, też rozumie opacznie. No myliłem się oczywiście, bo po latach dowiedziałem się, że zarówno wzrok, jak i słuch u człowieka funkcjonuje do końca poprawnie. Człowiek rozumie, odbiera wszystko tak, jak to powinno być. Oczywiście wracam do tej naprawy. Był to cały tydzień przede mną. Wchodziły pierwsze telewizory na piloty, więc ta elektronika z procesorami, z tym wszystkim dopiero u nas raczkowała. I nie w sensie możliwości serwisowych, tylko w sensie możliwości zakupu materiałów do napraw. To był wtedy problem istotny. Tak, będzie na pewno na święta Wielkiej Nocy. Rozpocząłem starania zaraz, żeby zdiagnozować ten telewizor. Nie trzeba było długo się męczyć. Po wyjęciu płyty głównej i włączeniu okazało się, że z procesora po prostu dymi, że jest wypalony otwór w obudowie i dymi się, co oznaczało, że chip, czyli ta płytka krzemowa, w której jest tam milion, może więcej tranzystorów, że ona jest totalnie zniszczona i tak się grzeje. Wiadomo, że w takiej sytuacji nie ma co marzyć o tym, żeby bez wymiany tego elementu telewizor chodził. Zadzwoniłem do Łodzi, miałem taką firmę Skart w Łodzi, pan Wiesław tam handlował częściami, on mi obiecał, mówi, jeżeli ci nie zdobędę nowego, to z wylutu gdzieś, z jakiegoś odbiornika, ale będziesz miał ten procesor. Oczywiście opowiedziałem mu, dlaczego mi tak bardzo zależy, tak jak ta właścicielka, ta klientka powiedziała, że mąż ogląda, to jest jedyne jego. Dobrze, będziesz miał. Czas płynął, Wielki Czwartek, upewniłem się dzwoniąc, tak, jest, wysyłam, jutro powinieneś mieć w Kaliszu. W tymże zakładzie, w którym ja prowadziłem usługi telewizyjne, do południa funkcjonował zakład usług AGD. Prowadził go mój kolega pan Tomasz. Zostawiłem mu pieniądze na procesor, spodziewając się, że jutro do południa przyjdzie ta przesyłka, żeby opłacił, bo to oczywiście była pobraniowa. No tak też było. I kiedy w piątek po południu przyszedłem do zakładu, żeby funkcjonować jak co dzień, Tomek mówi, słuchaj, no będziesz miał do mnie żal. Przywieźli mi części z Kluczborka do odkurzaczy. Ja tu mam mnóstwo sprzętu naprawionego i liczyłem, że przyjdą ludzie, poodbierają te odkurzacze i wykupię ten twój procesor. Więc tych twoich pieniędzy użyłem na zapłacenie za części do odkurzaczy. No nikt nie przyszedł po odkurzacze, bo ludzie widocznie na święta nie potrzebują odkurzacza, ale potrzebują raczej szynkę albo telewizor. No i wydałem twoje pieniądze, w związku z tym jak przyszedł listonosz i przyniósł procesor, no to nie mogłem odebrać. Tu masz awizo, pytałem, jutro poczta jest czynna na Zamkowej. No oczywiście upewniłem się też, wysyłając swojego ucznia jednego, czyli na pewno jutro mają czynne, bo wydawało mi się to mało prawdopodobne, ale mówię, może Wielka Sobota, to może dlatego. Wróciło, mówi, tak, mają czynne. No to kiedy właścicielka stawiła się w zakładzie z zapytaniem, jak ta sprawa, czy będzie, mówię, będzie, proszę pani, na pewno. Na pewno, tu jest awizo, jest, poczta jest czynna, jutro na 12 się umówimy, to już na pewno będzie zrobione. Dobrze. Rozstaliśmy się. W domu oczywiście powiedziałem żonie, a mieliśmy jechać do brata na święta mojego. Mówię, wy się szykujcie, a ja mam tam krótką sprawę, bo skoczę, odbiorę procesor, wylutuję z płyty, wstawię ten. Nie powinno więcej jak godzinę mi zająć i jedzie. No i tu się okazało, że te wszystkie kalkulacje, jakie człowiek robi, to nie jest tak, że sobie zaplanowałem wszystko i będę odpoczywał, jadł i pił, jak w tej Ewangelii. To wszystko było inaczej. Po pierwsze, na Zamkowej nie wydano mi tego procesora, bo żadnych przesyłek, niczego ta poczta nie wydawała. Przyjmowała tylko jakieś tam telegramy i połączenia. Gdzie można odebrać? Na poczcie głównej. Gdzie? Na dworcowej. No to pojechałem tam na pocztę główną. Pani przeszukała wszystko. Mówi, nie, wie pan, nie ma tej pańskiej przesyłki. A co to była za przesyłka? Oczywiście wyjaśniłem, dlaczego taka determinacja. Czemu jeżdżę po mieście w Wielką Sobotę, kiedy inni chodzą po grobach, to ja za jakimś procesorem jeżdżę po mieście. Zrozumiała i przeszukała. Mówi, nie ma tego. To była prawdopodobnie koperta bąbelkowa. Mówi, tak? Ja mówię, tak, to jest na pewno koperta bąbelkowa. Mówi, to doręczyciel, nie chcąc iść tutaj na tą dworcową, piątek po rozniesieniu, bo przecież to jest nawał przesyłek, prawdopodobnie wziął ją ze sobą do domu i we wtorek, już po Wielkiej Nocy, we wtorek to jest za późno, ja to muszę mieć. No dlaczego? Jeszcze raz opowiadam, że ta pani tak prosiła z taką determinacją. Mówi, to niech pan nie mówi tego, broń Boże, ale podam panu adres tego doręczyciela. Niech pan do niego wejdzie, na pewno ma to w domu. Tak, no, dotarłem tam. Dzwonię, wychodzi jego sąsiad, tego doręczyciela. Ja mówi, szuka pan, nazwijmy Nowaka? Mówię, tak, a dlaczego tak? No, mówię, o co chodzi. Nie, proszę pana, nic pan nie załatwi. Nowakowie wczoraj wyjechali na święta, pojechali gdzieś tam do Stargardu, czy gdzieś tam. Pytam, może ma klucze od mieszkania, ponieważ sąsiedzi zwyczajowo zostawiają. To byśmy tą kopertę sobie wzięli. My pan wytłumaczy, bo nic nie będzie, żadne przestępstwo. Nie, mówi, nie mam kluczy. Byłem tak zdeterminowany, że byłem skłonny nawet spróbować włamać się do tego mieszkania.
Partyzantka.
Tak. Mówię, no tak wszystko, czemu tak mi się to układa? Tak niedobrze. Kiedy wróciłem do zakładu, to była godzina gdzieś 11. Otworzyłem ten telewizor ponownie, wyjąłem tą płytę, to szasi tak zwane. Włączyłem, nie wiem, chyba czekałem na cud, bo patrzę po tym zakładzie, no może jakiś inny telewizor by tej kobiecie dać na te święta. Zdaję sobie sprawę, że obiecała mężowi, będziesz miał, na pewno będziesz oglądał i tu nagle się okaże, że to był jakiś niefrasobliwy, nieodpowiedzialny człowiek. Obiecał i nie dotrzymał słowa. No i taki żal, nawet dzisiaj mnie to wzruszenie ogarnia, taki żal mnie wtedy ogarnął, mówię, zrobiłem wszystko. No i nie będzie tak. I trzymam tą płytę, tak palcami dotykam tego procesora, którego się dymi na środku. Nawet mam zdjęcie tego procesora, jak to wyglądało. I to był tak dla mnie po prostu wtedy i do dzisiaj jakiś poważne wydarzenie. No, boję się powiedzieć, że cud, ale to chyba tak było. I tak dotykam tego procesora i mówię, patrząc w ścianę, naprzeciwko miałem lustro, w której się zwykle gapiłem, bo tam odbijał się obraz telewizora naprawianego, a teraz patrzyłem w ścianę, bo ten telewizor nie chodził przecież. I mówię, Panie Boże, no przecież dla Ciebie to jest to, co dla byka pyrka. No co to jest za problem? Naprawić to nie ma rzeczy niemożliwych. Przecież Ty możesz. I w tym momencie, dotykając tego procesora, czuję, że on jest zimny, ale palce ludzkie i te opuszki nerwów mają taką dziwną cechę, że temperatura czegoś przekracza 50 parę stopni, to przestajemy odczuwać gorąco, zaczynamy odczuwać zimno. Dlatego jest taka anegdota, że ci, co płonęli na stosach, to odczuwali zimno, co wbrew logice, że tak nasze receptory reagują. Więc przypuszczałem, że może on już jest tak gorący, że po prostu tak moje palce kłamią. I tak dotykam tej obudowy, ona wydaje się być zimna. Spojrzałem na krater w obudowie. Dla niewtajemniczonych powiem, że to jest taka płytka plastikowa, taki procesor o rozmiarach gdzieś 1,5 cm na 3 cm i po obu stronach albo dookoła jest 60, 40, to różne ilości tych nóżek tak zwanych i to się wlutowuje do płyty. Każda nóżka oczywiście określoną tam funkcję wykonuje albo prowadzi. Więc kiedy stwierdziłem, że on jest chłodny i że nie dymi, no to wcisnąłem jeden z klawiszy w klawiaturze, bo te telewizory wtedy miały zdublowaną klawiaturę, płyta miała jedną klawiaturę, można było z przodu sobie bez pilota operować. Pilot miał powtórzone jak gdyby te klawisze. I ku mojemu zdumieniu pojawił się ten taki przysłowiowy śnieg, ten szum na ekranie. Ten telewizor odezwał się po prostu i pokazała się grafika ekranowa, to jak to tam kiedyś to bywało. Więc wytknąłem antenę do gniazda, włączyłem strojenie, no ruszył ten płotek taki wskazujący postęp strojenia. W pewnym momencie zatrzymał się na stacji, zakołysał się ten obraz, grafika zniknęła, co świadczyło o tym, że to zostało wprowadzone do pamięci i odezwał się głos. Telewizor po prostu przemówił. W tym momencie mi włosy na całym ciele stanęły, a miałem po prostu ręce do łokci odkryte i widziałem, jak to włosienie stoi na mnie. Tak byłem przerażony tym, takie zimno mnie z przerażenia ogarnęło. No byłem świadkiem czegoś, co łatwiej bym wyobraził sobie, że wiaderko bez dna trzyma wodę po nalaniu, niż to, że taki procesor po prostu funkcjonuje normalnie. Sprawdziłem, siła głosu, wszystko chodzi. Weszła ta pani. O, widzę, że pan już zrobił. Miałem pewno niewyraźny wyraz twarzy, bo spojrzałem do góry, mówię, nie ja. I wskazałem wyżej. A ta pani mówi, sąsiad z góry? Mówię, nie, to kto? A wie pani, to nie ma znaczenia w tej sytuacji, bo pani mnie nie zrozumie. No widzę, że jakiś pan jest dziwny. Jeżeli ta pani mnie słucha, to przypomni sobie tą naszą rozmowę. I to jej wyjaśni tamtą sytuację, bo nie miałem okazji z nią porozmawiać.
Szkiełko i oko właściwie zawodzi w takich sytuacjach.
Tak, tak. I mówi, to pan dostał ten procesor, tak? Ja mówię, nie, to jest awizor. To pan się pomylił. Nie pomyliłem się. No to nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. To nie ma znaczenia. Już go składam, bo pani pewno wzięła taksówkę. Tak, proszę. Poskładałem i może go pani brać. No i oczywiście pani bierze ten odbiornik, tam taksówka pakuje. Ile płacę? Mówię, nic. Jak nic? Mówię, jest taki nakaz wręcz. Darmo dostaliście, więc darmo dawajcie. I mówię, że to była właśnie ta sytuacja, proszę pani. No, ona mówi, jakiś pan jest bardzo dziwny dzisiaj. No, jestem. Nie kryję. Jestem. A jeszcze mówiąc, Panie Boże, pomóż mi, bo przecież jeszcze przed tym cudem, no takim niewątpliwym, mówiąc, Panie Boże, pomóż mi, przecież zaświadczę, powiem, że no tak to odebrałem, że to było dla mnie takie przesłanie, że mam to przekazać. No i zastanowić się nad tą swoją wiarą,
Wydawałoby się, że to część mechaniczna, drobiazg fizyczny, ale no, służył w tym wypadku sprawie ducha. Był pomocny drugiemu człowiekowi, który no, czekał na to okno, na świat właśnie.
Kontynuując dalej, bo ta opowieść miała dalszy ciąg, bardzo ciekawy, może nawet zaskakujący. Oczywiście wróciłem do domu, pojechaliśmy na te święta z rodziną. Żona i synowie się denerwowali, co to jest, że tak późno. Miałem być tylko godzinkę. Później wam to opowiem, oczywiście to wszystko im opowiedziałem. No i miałem takiego kolegę, mojego byłego ucznia, któremu takie różne przypadki opowiadałem, a był to człowiek chyba bardziej wtedy praktykujący niż ja, a zajmował się też naprawami. I mówię, może takie coś się zdarzyło. No, jego to nie zdziwiło, on to jakoś przyjął to. Tak jakby to na co dzień można było w ten sposób naprawiać procesory. Na zasadzie, że potrzymać i tak sobie porozmawiać z Panem Bogiem, a Pan Bóg tak wysłucha od razu i pomoże. No, jest to typowa opowieść dla ludzi z zawodu, bo oni rozumieją, co to było. Tam może dla wielu nie znających się na procesorach to nie będzie takie oczywiste. W każdym razie minęło trochę czasu i ten mój uczeń pojawił się u mnie. Ja już zamykałem zakład. Była to gdzieś 22. Pozamykałem drzwi, zamykałem tą kratę i słyszę, podjechał bus i głos. Poczekaj, nie zamykaj jeszcze. No patrzę, no jest, rzeczywiście. Nazwijmy, że to był Józek. Poczekaj, co? No mam dwa telewizory, tam są tylko procesory. Potrzymasz i już sobie jadę. Nie bardzo miałem ochotę, ale mówię, wielka jest twoja wiara. Jeżeli sądzisz, że ja potrzymam i będzie wszystko okej, to tak zrobimy. I tak zrobiliśmy. Otworzyłem, wniósł te odbiorniki, porozkręcał je, wyjął płytę. Mówi, najpierw tego, potrzymałem, on tam, nawet nie patrzyłem. Nie odwoływałem się do Pana Boga i nie mówiłem, Panie Boże, napraw te w ten telewizor, bo ja uważałem, że to jest tak jak z tą kobietą, która dotknęła sukni Jezusa i Jezus odpowiedział, to twoja wiara cię uzdrowiła. Uważałem, że to jego wiara w tej chwili przemówi, nie boję. No i on mówi, o ten już chodzi. No nie chcę tego opowiadać, opowiadam to pierwszy raz na jakimś takim szerszym forum, dlatego że to może wyglądać na to, że to są jakieś to bzdury opowiadane przez kogoś, komu się w głowie pomiesza. Bo jeszcze tego, dobrze, ten też już chodzi i triumfując spojrzał na mnie i mówi, nie zapytam cię, ile płacę. Darmo dostaliście, darmo dawajcie. Dobrze, Jasiu, nic się nie stało. I zanieśliśmy te odbiorniki, jeszcze w tym busie pomogłem mu je ustawić, a ustawiał je przy drzwiach tych tylnych wagonu towarowego w busie, tam je stawiał przy tych drzwiach. Mówię, tak nie stawiaj, bo jak przyhamujesz, to one pobiegną bardzo szybko do przodu i mówię, tam skończą bieg. Nie będę hamował. Mówię, bardziej logiczne jest postawić je tam, bo nie będziesz gwałtownie ruszał i one nie polecą do przodu. Zrobił po swojemu. Zaraz dzwoni do mnie. Źle zrobiłem. Nie masz jakichś dwóch telewizorów?
Chichot losu.
Nie mam. A czemu? Mówi, bo tamte oba są skasowane. Jak skasowane? Mówi, jadąc myślałem, ile wezmę za naprawę tych telewizorów. Już zapomniałem to, co powiedziałem tobie, że darmo dostaliście, darmo dawajcie. Już zapomniałem. Mówi, i w tym momencie przejechał mi drogę rowerzysta. To była godzina już późna, bo on jak podjechał do zakładu, to prawdziwie jest 22, więc jechał, to mogła być 23. Nie liczył na pewno. No i przyhamował, żeby rowerzysta ocalał, nie ocalały telewizory. Nie mogłem mu pomóc. Był jeszcze jeden przypadek też tego typu, też uzdrowienia procesora, gdzie świadkami było kilkanaście osób, bo to publicznie było. też jeden z tych napawiających mówi, popsułem procesor. Wiem, że to nie jest moralnie w porządku na zasadzie dotykania naprawiać procesorów, ale może. No i na oczach wielu się to odbyło. Ten właściciel też oczywiście nic nie zapłacił za to. Mówi, nie wiem, w co wy się tu bawicie, co wy chcecie w ten sposób pokazać, ale no, ten odbiornik chodził. Była to dla mnie od tego momentu taka zmiana postrzegania Boga, zmiana postrzegania, co to znaczy, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Tak często lekarzom zdarzają się takie sytuacje, że leczą ludzi, wydaje się, że nie ma ratunku, nagle coś się dzieje i te niespodziewane zdarzenia przyjmujemy do wiadomości. Nikt nie opowiadał na antenie chyba jeszcze takich rzeczy o tej stronie technicznej, o lekarzach sprzętu codziennego użytku, który jednak pomaga nam i nam służy w życiu też. Czasami jest bardzo ważny. Panie Jurku, ja chciałem jeszcze zapytać o jedno z Pana zajęć, ponieważ wiem, że oprócz naprawiania sprzętu w pogotowiu, nadczuwania nad całą bazą radiową pogotowia ratunkowego, nad uzdrawianiem sprzętu po godzinach, był Pan również mediatorem w sprawie lokalizacji nadajników GSM, nadajników telefonii komórkowej.
Tak, to jest tak jak w Ewangelii, ptaki niebieskie nie sieją, nie orzą, a Pan je żywi. Ja na własne życzenie w pewnym momencie straciłem pracę, bo poszedłem szukać złotego runa do firmy, która by mi pozwoliła zarobić tyle, byłem jedynym żywicielem rodziny, żeby zrezygnować z prowadzenia tych usług popołudniowych. To był taki mój zamiar, który może niekoniecznie podobał się stwórcy, bo każdy z nas musi z tego swego talentu korzystać. Więc tak jak mi powiedział jeden z klientów, mówi, ty nie startuj w wyborach, bo my cię nie wybierzemy, ty jesteś potrzebny tutaj, ty masz nam naprawiać telewizory, a nie gdzieś tam jako poseł, oseł występować. Ty musisz być tutaj. No i wracam do tego, że zrezygnowałem z tej swojej stałej pracy w pogotowiu, która mi dawała no to minimum, że prawie tą rodzinę mogłem utrzymywać. No dzisiaj nikomu nie muszę tłumaczyć, że z jednej pensji trudno było wtedy wyżyć. Tym bardziej, że żona moja leczyła się i w każdym bądź razie w tej firmie popracowałem niedługo. Mi firma splajtowała. Zostałem bez środków do życia. Nadszedł taki dzień, że moje ostatnie 20 zł, jakie miałem, zastanawiałem się, na co wydać. Czy kupić karty parkingowe, czy zostawić na chleb, czy... No ten samochód, wbrew pozorom, on był potrzebny, ponieważ trzeba było do klienta podjechać ten odbiornik, szczególnie osób starszych, wziąć, przywieźć do zakładu, naprawić, odwieźć. Także... Nadszedł taki dzień, no i mówię, nie wiem, co będzie dalej, bo nie mam już środków żadnych pieniędzy. I wtedy, a po plajcie tej firmy, do której się udałem, gdzie miałem niby tyle zarabiać, że miało mi wystarczyć na wszystko, to wtedy oczywiście oprócz mnie jeszcze iluś pracowników z tej firmy zostało bez pracy i oni wylądowali u mnie, nie pytając mnie, czy ja mam ochotę na to, żeby oni tam przychodzili i po prostu co się dało, robili. Żeby zarobić choć...
W tym zakładzie pana, tak popołudniowym.
W tym moim zakładzie, tak, tak. Więc tam przychodzili i cokolwiek, no daj coś, Jurek. I wtedy przyszedł człowiek, pyta mnie, czy ja się znam na telefonii komórkowej, na oddziaływaniu tego na środowisko. No akurat to był kierunek moich studiów, no znałem to zagadnienie dobrze. Mówi, bo ja potrzebuję wykonanie iluś tam takich opracowań, operatów na ten temat. Pieniądze nie są ważne, byle to było w tym tygodniu. I w ten sposób z godziny na godzinę, w momencie, kiedy już wydawała się moja sytuacja i mojej rodziny przede wszystkim beznadziejna, nagle ta otucha się pojawiła. Rzeczywiście zrobiłem te operaty. Mówię, że potrzebuję bardzo pilnie pieniądze, on mówi, rozumiem.
Ale proszę sprecyzować, to są jakby plany, tak? Co pan przygotowywał?
To by trzeba powiedzieć tak, że w owym czasie przez niezupełnie ludzi o czystych intencjach była nakręcana cały czas taka histeria, że ta wieża, bo przecież stacje Radia Maryja, nadajniki są też na tych wieżach, jak chociażby w Wysocku, gdzie robiłem dla ojca Grzegorza Moja taki operat na temat oddziaływania na środowisko tej stacji. Też także on tam do mnie dotarł przez tą firmę, bo to tak nic się nie dzieje bez powodu. To. Na czym to polega? Ci ludzie byli nakręcani przez cwaniaków, którzy prawdopodobnie chcieli od inwestora uzyskać jakieś pieniądze w zamian za odstąpienie od protestów, wywoływali protesty. I społeczeństwo lokalne, nie wiedząc zupełnie o co chodzi, zdezorientowane, bo to taka wieża, taka duża, to musi bardzo szkodzić, to są jakieś bardzo dziwne promienie, to nie są fale radiowe takie jak w telewizorze czy radio.
Takie opinie rozpowszechniano.
Rozpowszechniano takie dziwne opinie i ludzie mówili, że to są jakieś dziwne stacje, bo taki malutki, a taki zasięg jest i tak dalej. Ja sobie ze Szczecinem rozmawiam, nie rozumiejąc, że to całą Polskę trzeba pokryć tymi stacjami co 30, co 20 kilometrów, żeby to zagwarantować, że sobie z każdego miejsca, w każdym miejscu mogę rozmawiać, że to jest szalone przedsięwzięcie, bardzo kosztowne. Więc przede wszystkim ci, którzy wydawali zgodę na budowę tej sieci, to oni potrzebowali podstawę taką techniczną, wyjaśniającą, jak to działa, obliczenia, jakie są zasięgi, jak daleko jest źle, jak dobrze i tak dalej.
I to raczej dla tych ludzi, którzy są laikami, żeby im wytłumaczyć
tak,
to,
tak,
a nie
tak,
dla
tak, bo każdy miał prawo podczas takiej inwestycji, każdy miał prawo po prostu zajrzeć do dokumentacji tego, co jest tworzone. Inwestor ogłaszał, że będzie takie przedsięwzięcie, no i oczywiście każdy chciał zapoznać się, co to będzie za przedsięwzięcie, na ile mi to będzie szkodziło. No i wielu ludzi po prostu było autentycznie przerażonych. Oni się bali tego i przede wszystkim taki operat trzeba było zrobić, więc tenże epizod, który był, że potrzebuje 10 takich operatów dla 10 stacji i pieniądze są nieważne, ale ja to pilnie potrzebuję, to był taki początek tej zupełnie innej drogi, tej drogi mediacji mojej. Kiedy wszedłem w to, takie pierwsze spotkanie to było w Wińsku. Tam katolicy odzyskali świątynię. Nie wiem, czy od ewangelików, czy od innego jakiegoś tam wyznania. Duży, piękny kościół. I ksiądz staruszek, który tam był, żeby jakoś wybrnąć z tego jego nędznego stanu, dogadał się z inwestorem, że w zamian za umieszczenie anten na wieży, na wielu świątyniach są te anteny, na wielu szpitalach są te anteny i to trzeba ludziom powiedzieć, żeby nie robili z tego tytułu problemu, bo ludzie w szpitalach używają telefonów i nie wiedzą tego jednej rzeczy, że im dalej jest do wieży, tym bardziej szkodliwy ten jest dla nich ten telefon, bo ten telefon, tak jak dwoje ludzi rozmawia ze sobą, jeden jest głuchy jak pień, a drugi mówi normalnym głosem, to nie dogadają się. Czyli jeżeli są normalnie słyszący i mówiący i są w takiej samej odległości, to mogą mówić tak samo głośno, ale jeżeli jeden od drugiego jest o 5 kilometrów, to ten jeden będzie krzyczał, ten drugi będzie go słyszał, ale jeżeli ten drugi będzie odpowiadał normalnym głosem albo szeptem, to tamten nie będzie słyszał. To jest taka prosta zasada telefonii komórkowej, która mówi, że z taką samą mocą i ustawieniem innych parametrów musi nadawać ta komórka jak ta wieża. Nie ma żadnego sensu, żeby ta wieża dawała więcej niż komórka, którą przykładam do głowy. A wieży nikt do głowy nie przykłada przecież. Anteny są u góry i one mają tylko tą różnicę z naszą komórką, że one się zachowują jak latarki i grzybiarz w lesie. Ja jestem na wieży, to jestem antena właśnie z latarką i świecę temu w lesie, gdzie są grzyby. Widzę, gdzie on jest i mu świecę. A on ze mną rozmawia i ja mu cały czas podaję, jak ma głośno mówić. I mówię, nie drzyj się tak głośno, bo cię bardzo dobrze słyszę. Bo w ciszy. Więc taki protokół ustala sobie wieża z komórką. I jeżeli nawiązuje łączność, to w pobliżu wieży, to zamiast mocy 2 watów, to jest bardzo duża moc i wtedy jest rzeczywiście przekroczone dopuszczalne pole w mózgu człowieka i przede wszystkim w oczodołach. To jest groźne, dlatego lepiej używać słuchawek wtedy, żeby tego aparatu nie przykładać do głowy. Natomiast jeśli wieża jest w pobliżu, to ta moc wystarcza 100 razy mniejsza. Oczywiście to pole wtedy wytwarzane elektromagnetyczne w naszych organach, w mózgu, w oczodołach, w gałce ocznej, ono jest dużo mniejsze, te 100 razy przynajmniej. To wynika z pewnych po prostu zależności matematycznych. I kiedy stawiłem się w tym Wińsku, ludzie się podzielili. A podzielili się dlatego, że miejscowy, można by powiedzieć, mędrzec, jakiś nawet radiomechanik.
Działacz tamtejszy, społeczny, powiedzmy.
Tak, tak. Miał wsparcie jeszcze 3 szeryfów, jakich nazywałem, nie dając możliwości kontrrozmówcy w jakikolwiek go sposób ugryźć. Sala liczyła ze 100 osób. No i w końcu, kiedy mnie inwestor poprosił, że tam jest bunt, że oni nie chcą tej stacji, że trzeba by z nimi porozmawiać, proboszcz próbował im wytłumaczyć, dlaczego chce te anteny, że to nikomu nie zaszkodzi. I wręcz da się wybudować kaplicę i odrestaurować wieże i takie tam. No dopadli go. No i w tym momencie ja przejąłem inicjatywę, w tym sensie próbując im wytłumaczyć. No i kiedy ta cała trójca tłumaczyli, jakie to szkodliwe, kiedy zaczęli tracić grunt, bo młodzi zaczęli mnie słuchać z należytą uwagą, kiedy im zacząłem tłumaczyć, jak to działa, że to to nie jest tak, że to wielka wieża to bardzo dużo szkodzi, a telefon jest mały, to nie szkodzi, że właśnie ten mały telefon szkodzi, kiedy nie ma wieży w pobliżu. Kiedy to zaczęło do nich docierać, to jeden z nich wstał, byli bardzo czujni i wniósł wniosek formalny do prowadzącego to spotkanie o wyłączenie mnie, żebym już dalej nie mówił. A dlaczego? No dlatego, że pomieszam w głowach tym młodym i oni przegłosują, żeby ta stacja stanęła, a oni nie chcą tej stacji. Nie chcą, bo nie chcą. Po prostu. I koniec. No jeszcze tam próbowaliśmy dyskutować, ale niestety wynik głosowania był taki, jaki był. Młodzi przegrali, ja z nimi w jakimś tam sensie, bo wyłączono mnie, niczym stawia radio. Po pewnym czasie z tym przedstawicielem inwestora doszliśmy do wniosku, że dalej tu nie będziemy siedzieć. Nie próbowaliśmy na siłę czegoś wciskać, bo tego nie trzeba na siłę wciskać. Naprawdę, to dzisiaj ludzie chyba wiedzą o tym, że ta wieża to nie jest ten zabójca. Po tym, mimo że nieudanym wystąpieniu, zacząłem być wyczarterowywany w całej Polsce na takie spotkania. I zresztą ten przedstawiciel inwestora uznał, że przedstawiając, jak to chodzi, jak to działa, to się istotnie. Może jeszcze był jeden przypadek, kiedy nie udało się tych ludzi jakoś przełamać, przekonać. A tak zwykle, na przykład w Wijewie koło Leszna, to tam ani z bliska, żadnej wieży. No to najpierw samorząd się chciał zapoznać, ci wszyscy tam z tej rady gminy. Proszę bardzo, no powiedziałem im, jak to chodzi. Wie pan co? Mówią do mnie. To my pana zapraszamy do siebie, do wsi, zorganizujemy zebranie. I pan wszystkim ludziom opowie. No przecież oni to wszyscy powinni wiedzieć, że to tak jest. Bo to, co jest rozgłaszane, to takie jest szkodliwe. No to przecież jest na złość dla ludzi.
A tutaj w naszej diecezji pan też mediował gdzieś?
Tak. Gizałki, Białobłoty, Koźminek. Nawet była sprawa w ratuszu, rozprawa na ten temat. Był czas, kiedy jedna redaktorka bardzo mnie tępiła, nazywała mnie wątpliwym ekspertem, że te wypowiedzi są różne, że raz mówię, że piec szkodzi, a raz mówię, że nie szkodzi. No to próbowałem jej wytłumaczyć, że z pieca nikt z domu nie wyrzuca, mimo że można się o ten piec mocno poparzyć i podpalić dom. Ale go się używa, bo jeżeli się coś używa zgodnie z zasadami i rozsądkiem, to nie jest szkodliwe. Jeżeli nikt sobie wieży do głowy nie przykłada, to ta wieża nie szkodzi. Jeżeli nikt nie wystawia sektora anten patrzących w okno sąsiada, żeby mu promieniowały, no to też jest wszystko w porządku. To wywoływało takie niezdrowe emocje, bo oczywiście taki pismak może zawsze napisać na człowieka, co chce. Takie oczywiste racje, one odpowiednio zmanipulowane, co widzimy bardzo często zresztą, że taka manipulacja. I chciałem się do tego odnieść, ale ludzie mądrzejsi powiedzieli mi, daj se spokój. Psy szczekają, karawana idzie dalej, rób swoje.
Panie Jurku, ramy naszego spotkania nie pozwalają na to, żeby nawet w fragmencie pana życiorys poruszyć. Posiada pan dar, umiejętność rozmowy z człowiekiem drugim i dlatego ci mediatorzy wykorzystywali pana umiejętności również. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. Teraz wiek emerytalny. Co pan porabia na emeryturze? Czy może pan wytrzymać bez dotykania tych procesorów?
Bez tego tak. Tak, odszedłem od tego. Chyba był czas, dlatego że przede wszystkim jest jedna bariera, wzrok. Po prostu z wiekiem człowiek, no, kret trochę. No, to są drobne rzeczy, małe. Używanie tych szkiełek, lamp i tak dalej, to niestety, to jest bardzo trudno się naprawia ten sprzęt. Tym bardziej, że on nie jest dzisiaj robiony w sposób jak przed laty do naprawy. To jest sprzęt na zasadzie tej zmowy, jaka panuje na świecie, że on ma chodzić rok, dwa i potem trzeba go wyrzucić i kupić nowy. No oczywiście, nie jest tak, że nie dotknę się, nie zrobię czegoś tam, ale zawodowo w tym sensie, że ktoś mnie tam wynajmował i to nie.
Czy synowie odziedziczyli po panu zamiłowanie do elektroniki?
Można powiedzieć, że można być z nim dumnym, bo są to pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej z doktoratami. Jeden pracuje w tej chwili nad telewizją trójwymiarową, nad nie tamte okulary, to wszystko, bo to jest bez sensu, tylko nad telewizorem, który ogólnie nie zdradzając za wiele szczegółów, bo to międzynarodowe konsorcjum nad tym pracuje, który pozwoli oglądać z boku, z przodu i za każdym razem widzieć inaczej obraz albo inny obraz, jeżeli się będzie oglądało ten ekran tak czy tak, bez tych okularów. Bez tego.
Tak jak w prawdziwym świecie, tak?
Tak jak w prawdziwym świecie. Ten drugi się zajmuje lotnictwem.
A wnuki są już?
Tak, jest też parka wnuk i wnuczka. Drugi syn jeszcze jest kawalerem.
Gratuluję przeżytego czasu, gratuluję rodziny, która jest, która cieszy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, bo wiem, że z Panem można na wiele tematów rozmawiać w bardzo ciekawy sposób. Dziękuję za spotkanie.
Ja również.
Something good.